Pogotowie radiowe.
Aż 80% badanych Polaków widzi w sztucznej inteligencji szansę dla rozwoju polskiej gospodarki, a także całości społeczeństwa poprzez oszczędność czasu, poprawę komfortu życia, pojawienie się nowych zawodów. Czy rzeczywiście sztuczna inteligencja jest powodem obaw, czy może jednak dumy? Czy sztuczna inteligencja ma także obecnie wpływ na nasze współczesne, codzienne życie? Społeczeństwo polskie w większości toleruje to aż 41%, bądź też akceptuje 34% badanych sztuczną inteligencję. Bardzo popiera sztuczną inteligencję tylko 10% respondentów. A jako przeciwnicy sztucznej inteligencji mamy tutaj 15% badanych. Podstawowe obawy związane ze sztuczną inteligencją polegają na tym, że gromadzi zbyt wiele danych. Powoduje także strach z powodu utraty miejsca pracy, czy w ogóle likwidacji danych zawodów. O rozwoju sztucznej inteligencji w ramach środowych naszych rozmów na temat edukacji medialnej będziemy rozmawiać właśnie dziś. Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Piotr Król. Mówimy Państwu dzień dobry, a kontakt z naszą redakcją jak zawsze 801 50 10 22 i 81 743 7383. Można także do nas napisać pogotowie@radiolublin.pl.
Pogotowie radiowe.
O kwestie sztucznej inteligencji także w ramach działań nauki szkolnej zapytaliśmy Janusza Wierzbickiego, eksperta w zakresie innowacyjnego nauczania oraz trenera w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Janusz Wierzbicki to także autor serii podręczników wydawnictwa Nowa Era, Informatyka na czasie dla szkół ponadpodstawowych, to zdobywca pierwszej nagrody w konkursie na informatyczną książkę roku w 2021, ale także w 2022 roku. Omówimy szanse, możliwości, ale także ograniczenia i zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Postaramy się wyjaśnić, jak działają usługi wykorzystujące system sztucznej inteligencji oraz jaki wpływ mogą wywrzeć chociażby w najbliższym czasie na funkcjonowanie szkoły, całego społeczeństwa, ale też przede wszystkim uczniów. Czyli najmłodszych. Ale czymżeż jest tak naprawdę ta współczesna sztuczna inteligencja, z którą ma do czynienia w szkole uczeń?
Faktycznie o sztucznej inteligencji właściwie mówimy już ponad rok, bo rewolucja trochę się zaczęła od jednej z usług dostępnych od grudnia zeszłego, a właściwie jeszcze poprzedniego roku. No i z czym faktycznie mamy do czynienia, z czym musimy się zmierzyć, czy... A jeśli tak, to w jaki sposób możemy wykorzystać? Czyli trochę słuchajcie o sztucznej inteligencji pod kątem jej możliwości, ale także ograniczeń, szans, przed którymi stajemy, ale także o zagrożeniach z tym związanych. No i właśnie, czym jest ta sztuczna inteligencja? Dlaczego dzisiaj o niej dyskutujemy i dyskutujemy jako ważnym temacie? Warto się zastanowić, jakie są jej możliwości, ale właśnie co siedzi tam po drugiej stronie. I możemy ją sobie, słuchajcie, wyobrazić jako takie czarną skrzyneczkę, pudełeczko, jakkolwiek zwał, do którego wprowadzamy jakieś dane, a na początku tak naprawdę wprowadzamy dane treningowe, żeby ją czegoś nauczyć. Na podstawie tych danych otrzymujemy jakiś wynik. No i teraz słuchajcie, ten wynik, który został wypluty na początek w czasie tego treningu, podlega pewnej ocenie trenera. Trener, czasem korzystając na przykład ze wzorcowych wyników dla danych, daje sprzężenie zwrotne, no i w ten sposób mówi, czy ta odpowiedź jest dobra, prawidłowa, oczekiwana. Wszystko fajnie, tylko co siedzi w tym pudełeczku? W tym pudełeczku sztucznej inteligencji siedzi oprogramowanie, stworzone przez człowieka. Algorytmy, które potrafią się uczyć, tak? W cudzysłowie, przynajmniej możemy tak to ująć. Na podstawie całego tego schematu sztuczna inteligencja jest trenowana. Ktoś może zapytać, to dlaczego od razu nie napisać tego programu, który będzie zawsze dawał prawidłowe wyniki? Bo nie zawsze to jest takie łatwe. Typowe przykłady sterowania jakimś pojazdem, czy to będzie dron, czy autonomiczne auto, programista nie jest w stanie nie tyle przewidzieć wszystkich sytuacji, co opisać te sytuacje, które zdarzą się na drodze. Ale zacznijmy od prostszego przykładu z lat 80. takich też prób badań. Słuchajcie, wymyślono sobie, że sztuczna inteligencja będzie rozpoznawała na zdjęciach satelitarnych czy tam na tych zdjęciach znajduje się czołg, tudzież czołgu nie ma. Przygotowano kilkadziesiąt zdjęć treningowych. No, przygotowano sztuczną inteligencję, zaczęto trening. No i tak właśnie zgodnie z tym schematem pokazywano zdjęcie, dostawaliśmy jakiś wynik, trener odpowiadał sztucznej inteligencji, sieci neuronowej, czy jest tam czołg, czy nie, czy ona dobrze odgadła, czy nie. Jak wszystkie próby na treningowych danych przeszły już za każdym razem przy kolejnych powtórkach test, to jej odpowiedzi były prawidłowe, dodano kilkadziesiąt nowych zdjęć, żeby przetestować, czy teraz na podstawie treningu na nowych zdjęciach będzie sztuczna inteligencja równie dobrze rozpoznawała obiekty wojskowe. Jak myślicie, udało się czy nie? To ja udzielę tej odpowiedzi. Był totalny miszmasz. Kompletnie nic nie działało. A przynajmniej tak wydawało się na pierwszy rzut oka. Ale to byli naukowcy, to były badania, to były próby, więc poddano analizie, co mogło pójść nie tak. Co się stało? No i słuchajcie, bardzo prosta sprawa. Źle dobrane dane treningowe. Możemy założyć, że wszystkie zdjęcia z czołgami były przy pochmurnej pogodzie, wszystkie bez czołgów przy pięknej słonecznej, bezchmurnej. Sztuczna inteligencja nie nauczyła się rozpoznawać, czy jest czołg, czy nie. Sztuczna inteligencja, słuchajcie, nauczyła się rozpoznawać pogodę na tych zdjęciach. Po prostu próbka była źle dobrana, bo wszystkie zdjęcia z czołgami były jednocześnie przy złej pogodzie. Te, które nie miały czołgów, pogoda była świetna. Źle dobrane dane treningowe, bardzo dobrze działający program, bardzo dobrze opracowana sztuczna inteligencja. Na to zwracam uwagę. To był przykład pierwszy. Słuchajcie, drugi przykład. No właśnie, korzystacie z automatycznych tłumaczy? Podejrzewam, że wiele osób tak. No i właśnie, czasem możemy poprawić tłumaczenie, w szczególności w jakimś kontekście, na to, które nam najbardziej odpowiada. Co się stało w takim wypadku? To wy staliście się trenerem często dzisiaj sztucznej inteligencji, bo poprawiając uczycie ją, że w tym kontekście dane tłumaczenie jest fajniejsze. Trzeci przykład działania, no to podejrzewam, że wiele osób, czy chce, czy nie chce, to używa takiego słownika podpowiadającego następny wyraz, choćby w telefonie. Fajne, ale tak naprawdę działające na zasadach statystyki, który w tym zestawie następny wyraz jest najczęściej używany. Sztuczna inteligencja, te chatboty, no właściwie to dzisiaj trochę już padło. One nie są specjalnie inteligentne, jeżeli rozumieć to tak, jak rozumiemy inteligencję ludzką. Po prostu działają na bardzo dużej bazie danych i na tej podstawie statystyki, trochę losowości czasem, przedstawiają nam wyniki. Zresztą tu mierzymy się z pierwszym problemem. Prawa autorskie do danych, na podstawie których przeszkoliliśmy sztuczną inteligencję.
Sztuczna inteligencja już przeszkolona, ale czy uczniowie rzeczywiście wiedzą, jak z niej prawidłowo korzystać i czy nauczyciel potrafi zweryfikować wszystko to, co nauczyciel stworzy za pomocą sztucznej inteligencji, a co jest jego pracą własną. I tutaj o dziwo w tej weryfikacji także może pomóc sztuczna inteligencja. O tym mówi nasz ekspert Janusz Wierzbicki, a rok 2024 jest kluczowy. Podobno to będzie kluczowy okres w rozwoju sztucznej inteligencji, bo nastąpi rozwój kwantowej sztucznej inteligencji, która wykorzystuje zasady mechaniki kwantowej i wykracza poza możliwości klasycznego przetwarzania danych. Będzie jeszcze więcej i jeszcze szybciej. Coraz częściej w czasie konferencji, chociażby pedagogicznych, nauczyciele zastanawiają się nad tym, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w codziennej pracy nauczyciela, na co zwrócić szczególną uwagę i w jaki sposób zminimalizować potencjalne szkody związane z jej nieumiejętnym zastosowaniem, zarówno przez nauczycieli, jak i przez uczniów. I tutaj ważna kwestia omawiania wyzwań, z którymi muszą mierzyć się nauczyciele, czyli sposób uczenia, ćwiczenia, zadania, projekty, sposób oceniania prezentacji, na przykład wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, ale też warto zaproponować różne sposoby na to, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Gdzie generalnie możemy spotkać się ze sztuczną inteligencją?
Gdzie ją spotkamy? Właściwie, słuchajcie, wszędzie. Trochę także tam, gdzie obszar do niedawna wydawał się nam zarezerwowany dla człowieka, czyli na przykład w sztuce. Bo to, że w handlu, w transporcie, w usługach, do pewnie wielu z nas chociażby sztuczna inteligencja dzwoniła w sprawie fotowoltaiki. Sztuka, dziennikarstwo, twórczość malarska, muzyka, coraz częściej też mamy tam do czynienia z różnymi systemami sztucznej inteligencji, które mogą wspomagać twórców. Czy ich zastępować? No to jest zupełnie inne pytanie. bardzo ważna rzecz. Sztuczna inteligencja czasami w ogóle nam się nie ukazuje, nawet nie mamy pomysłu, że ona tam działa. Wiele artykułów dziennikarskich, takich analitycznych, chociażby sportowych czy ekonomicznych, dzisiaj przynajmniej w pierwszej wersji jest tworzona przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji, bo one operują na olbrzymich danych i dużo łatwiej jest im pewne trendy zaobserwować, inne rzeczy. Wpływ właściwie, ja śmiem twierdzić, że już ma właściwie na każdy aspekt naszego życia, od pracy, zdrowia, edukacji, o tym, także na relacje, może i ma zapewne dzisiaj trochę wpływu. To też jest dosyć istotna sprawa. Możliwości, co potrafi. Chwilę się zastanawiałem nad wyborem tych przykładów, kiedy tworzyłem pierwszą wersję tego wystąpienia. Słuchajcie, zeszły rok, wiosna. Dwa konkursy. Na grafikę komputerową. Miał być konkurs dla ludzi. Okazuje się, że wygrała praca stworzona z użyciem sztucznej inteligencji. Podobnie na chwilę później był konkurs na zdjęcie. I tam też. Tutaj w drugim wypadku autor się wycofał, wiedząc, że jego praca jest nominowana. Autor, właściwie zgłaszający, można powiedzieć, bo autorem była w jakimś stopniu sztuczna. No właśnie, to jest pytanie. Kto tu wykazał się kreatywnością? Kto wykazał się autorstwem? Padło dzisiaj już to tajemnicze słowo promptowanie, czyli zadawanie pytań, poleceń sztucznej inteligencji, czyli ten, kto wymyślił, co chciałby mieć na tej grafice czy na tym zdjęciu, czy też sztuczna inteligencja. Do kogo te prawa autorskie należą? Ta sztuczna inteligencja była wyszkolona na pewnych przykładach. Może do tych, co stworzyli te przykłady. To nie są pytania, na które ja dzisiaj odpowiem. Ale to są pytania, o których dzisiaj dyskutujemy jako społeczeństwo, o których dyskutować powinniśmy w szkole. To jest jeden z naszych tematów. Kolejny przykład, co potrafi, nie przywiązujcie się do zrzutu i z konkretnej aplikacji. Takich aplikacji dzisiaj znajdziemy więcej, pojawiają się nowe. Kolorowanie starych zdjęć czy filmów. Kiedyś pokolorowanie takiego filmu pełnometrażowego zajmowało mniej więcej do 3 lat. Przez cały zespół ludzi, klatka po klatce, żmudna robota. Dzisiaj na lekcji możemy takie eksperymenty zrobić, czy z jakichś archiwów państwowych, cyfrowych, ściągnięty film, pokolorować z uczniami. 5-minutowy film pokolorujemy w 5 do 10 minut. 3 lata na 90 minut, 5-10 minut na 5 minut. Rozumiecie, jak jest skala. Tu możemy dobierać pewne parametry. Dzisiaj coraz częściej te systemy, na przykład na podstawie tego, co jest na filmie, co jest na fotografii, potrafią dobrać odpowiedni zestaw kolorów, żeby to wyglądało prawdopodobnie. No bo oczywiście głupio, jeżeli weźmiemy film czarno-biały z Warszawy i tramwaje będą na niebiesko pokolorowane. Ale możemy to zmienić ręcznie, a dzisiaj coraz częściej sam system rozpozna, co to za miasto i wtedy dobierze odpowiedni kolor, na przykład czerwony w tym wypadku. No dobra, jak ją możemy wykorzystać? Kilka przykładów szkolnych. Przede wszystkim, jakich systemów dzisiaj, no bezpłatnie, bo nie powiem, że za darmo, ale bezpłatnie możemy użyć. ChatGPT, OpenAI, coś, co rozpoczęło właściwie rewolucję, przy czym w wersji darmowej, trochę starszy algorytm i dane treningowe skończyły się na wrześniu 2021. Więc najnowszych danych tam nie ma. Microsoft Bing Chat dzisiaj, i to pokazuje skalę zmian i szybkość zmian, będziemy nazywać go copilotem. Czy Google Bard, właściwie chyba wczoraj czy przedwczoraj usłyszałem, że za chwilę będzie zmieniony na nowszą wersję usługi. Ale z tych trzech możemy korzystać. I na przykład możemy w szkole przygotować się do zajęć. Temat prezentacji i wystąpienia publiczne. Mam zastępstwo? O, kurczę, potrzebuję konspektu. Mogę poprosić o to, żeby sztuczna inteligencja mi taki konspekt przygotowała. Czy to będzie gotowiec? Ja to przejrzałem. Całkiem nieźle wygląda, ale kilka rzeczy. Warto to przeczytać i sprawdzić. Tu sztuczna inteligencja trochę jako nasz asystent. Może wypaść dobrze, ale po asystencie też warto sprawdzić, czy wszystko jest ok. Druga sprawa, słuchajcie. Konspekt mam na 1 godzinę. A lekcja zazwyczaj trwa 45 minut, mogę mieć kilka lekcji z rzędu na ten temat, a warto doprecyzować zapytanie. Jeżeli coś mnie zaskakuje w konspekcie, nie jestem specjalistą, no to słuchajcie, mogę doprecyzować, dociec, dopytać. Jak mam wiedzę w głowie, to taki konspekt pewnie bym napisał, ale mogę wygenerować jego pierwszą wersję, no i właśnie popracować nad tym, co otrzymałem. Ja już nie muszę szukać iluś konspektów w internecie, łączyć ich. Właśnie, nie muszę przeszukiwać, raczej poszukiwać odpowiedzi na moje pytanie. inny przykład, no to często popełniane błędy. Przydadzą się, żeby opowiedzieć o nich moim uczniom. Znowu dostaję całkiem fajną listę, czy to jest gotowiec. W jakimś sensie tak, ale warto sprawdzić, uzupełnić, może coś dopisać, może coś ująć, może poprosić o inną wersję.
Czyli po prostu zweryfikować wszystko to, co sztuczna inteligencja nam pomaga przygotować, ale do tego trzeba mieć przede wszystkim wiedzę, drodzy Państwo. Tak też jest w kontekście literatury, także literatury pięknej.
Przykład literatury. Spis książek do polecenia dla uczniów na ten temat. Dwie listy pokazuję. Główna różnica między nimi jest taka, że inaczej zadałem pytanie. Raz tak naprawdę poprosiłem, doprecyzowawszy, że chcę mieć listę w języku polskim, pozycji, a w drugim nie. Gdy nie doprecyzowałem języka, to dostałem listę 10 pozycji, z czego 9 było w języku polskim, ale były to bardzo dobre pozycje znane na całym świecie. W przypadku, gdy poprosiłem o listę w języku polskim, było trochę gorzej, gdyż ta lista, owszem, była całkiem niezła, ale tylko polskich autorów, nie uwzględniała innych pozycji. Warto zmieniać, dociekać, doprecyzowywać swoje pytania, też pamiętać o tym, że ta baza, na podstawie której to jest tworzone, jest bardzo duża i często mamy taki przycisk wygeneruj kolejną odpowiedź. I ta kolejna może być ciekawsza i lepsza, ale to od nas znowu zależy, którą wybierzemy. Idąc dalej, słuchajcie, dociekanie to będzie takie słowo, które będzie się u mnie przewijało. Inny przykład. To szeroko rozumiana praca z tekstem. Ja mogę jakiś artykuł wrzucić do sztucznej inteligencji i poprosić o jego streszczenie. Mogę poprosić o wypunktowanie najważniejszych kwestii, na przykład do prezentacji. Mogę wygenerować testy dla moich uczniów, ba, tłumaczenie często jest lepsze od takich tradycyjnych, automatycznych tłumaczy, bo tłumaczenie jest kontekstowe. W końcu mogę poprosić o zredagowanie mojego tekstu w stylu akapitu, może to być mail do wysłania, może to być jakaś lista pomysłów, czy wpis na bloga. W stylu formalnym, nieformalnym mogę określić długość, to przykład z czatu. Jak wiem, jak tego użyć i jaki efekt chcę osiągnąć, to jest istotne. Co jest moim celem, jaki efekt ma być końcowy, to faktycznie te narzędzia mogą mi bardzo pomóc i przyspieszyć pracę. Na jedną rzecz trzeba uważać. Nie udostępniać danych. Wrażliwe tutaj używam słowa bardzo szeroko. Jeżeli chciałbym jako psycholog pracując w szkole napisać opinię o uczniu, to ja na pewno nie powinienem rzucić danych imienia, nazwiska i tym podobnych, które by go pozwoliły zidentyfikować. Żadnych danych, których bym nie opowiedział o sobie spotkanej na ulicy, bo to jest niebezpieczne. I na to wam zwracam uwagę, bo my nie do końca wiemy, co z tymi danymi się dalej może wydarzyć. I to jest też jedna z rzeczy bardzo ważnych do omawiania z naszymi uczniami. Przykład, który może wam zająć cały weekend, jeżeli się wcześniej nie bawiliście o użycie sztucznej inteligencji. Tutaj przykład znowu z link czata. Poprosiłem, by przygotował dla mnie ilustrację z kotem jadącym na motocyklu jako jego kierowcą. Ważne jest to, to był pierwszy strzał, ale ja od razu pomyślałem, że jak napiszę kot na motorze, na motocyklu, to co, dostanę kotka zwiniętego w kłębuszek na siedzeniu, a nie o to mi zupełnie chodziło. Jak zadam dobre pytanie, to za pierwszym razem mogę dostać dobrą odpowiedź. Jak nie zadam, to mogę doprecyzować. Nie podobało mi się tło, to w tym przykładzie mamy właśnie takie doprecyzowanie. Dopisałem, dodaj miasto w tle. No i efekt widzicie. Inna zupełnie zabawa, jako ciekawostka, poprosiłem o Gwiazdę Śmierci z Gwiezdnych Wojen w stylu Leonardo da Vinci. Wyszło świetnie. Polecam wam się pobawić, tylko trzeba dobrze opisać.
Czyli znów trzeba mieć wiedzę, aby przedstawić tą wiedzę w zadaniu dla sztucznej inteligencji, a później już zweryfikować to, co dla nas przygotowała czy też stworzyła. Asystenci głosowi, tacy jak przy zakupach internetowych, to także wyjątkowe przykłady zastosowania sztucznej inteligencji w praktyce. Dzięki rozpoznawaniu mowy i procesowaniu języka naturalnego potrafią odpowiadać na pytania, wykonywać polecenia, a nawet rozmawiać na różnorodne tematy. I taka zabawa spodobała się także uczniom. Czy uczniowie rzeczywiście są w stanie wygenerować niejako swojego sztucznego bliźniaka, który będzie odpowiadał na trudne zadania i sprawdziany przygotowane przez nauczyciela?
Pogotowie radiowe.
Czy sztuczna inteligencja rzeczywiście myśli? Czy myśli tak jak człowiek? Czy sztuczna inteligencja ma emocje? I to wcale nie są bezzasadne pytania, bo emocje odgrywają coraz większą rolę przy projektowaniu systemów komputerowych, a zwłaszcza przy tworzeniu interfejsów, ponieważ ludzie wchodzą w reakcje z maszynami i gdyby były one na przykład drugim człowiekiem, to wtedy ta interakcja byłaby jeszcze wyraźniejsza. Pociąga to za sobą konieczność poznawania zachowań ludzkich i umiejętność ich klasyfikacji i opisu i tego właśnie dokonuje sztuczna inteligencja. Ale gdzie jeszcze możemy ją spotkać w toku nauczania?
Gdzie możemy jeszcze spotkać? PowerPoint. Pewnie część z Was zna projektanta w PowerPoincie. Bardzo fajna sprawa. Podpowiada slajdy. Ostatnio wystarczy wpisać tytuł slajdu, a on sam już nawet znajdzie grafiki pasujące do tego tytułu. Taki jest sprytne. Ale czy to są dobre slajdy? To zależy ode mnie jako prelegenta, bo tu ważna jest też sztuka wystąpień, sztuka prezentacji. Co ja będę opowiadał, w jaki sposób to zilustruję. To jest dosyć istotna sprawa. Czyli jako pomocnik, tak, czy mnie dzisiaj zastąpi, są nawet specjalizowane usługi sztucznej inteligencji do tworzenia slajdów. Nadal mam wrażenie, że ostateczna decyzja zależy ode mnie. Inny przykład, Word, chociażby to, że może poprawić mi gramatykę, stylistykę i inne rzeczy. Może też pomóc w sprawdzaniu prac, ponieważ wykryje zgodność dużych fragmentów tekstu ze źródłami internetowymi. Bardzo fajna sprawa dla nas jako nauczycieli. Przyspiesza pracę. Nie napiszę jeszcze mi sam, choć sztuczna inteligencja niby to potrafi. Wykonałem eksperyment. Jeden system sprawdził drugi system. ChatGPT wygenerował pracę dla ucznia. Wsadziłem do tego drugiego, poprosiłem o ocenę. Na kilka kwestii zwrócę uwagę i też podpowiedź trochę, jak używać tego w szkole. Po pierwsze, Bing Chat podpowiada mi, na podstawie czego stworzył swoją odpowiedź. Druga rzecz, no właśnie, mogę ocenić źródła, na podstawie których to zrobił, czy tam mam zaufanie. Trzecia rzecz, halucynacja. On zauważył, że ten drugi system, który pisał, trochę mnie nabrał, bo one mają to do siebie, że chcą mi bardzo odpowiedzieć, jak nie mają informacji, to sobie je zmyślą. No to tak, zostało zmyślona postać Hansa, bo według mnie takiej w pustyni i w puszczy nie było. Na to zwrócić uwagę warto naszym uczniom. Sprawdzanie prac, korzystanie z różnych usług, bibliografia. No właśnie bibliografia to też jest istotna sprawa, żeby dotrzeć do tego, czy praca ucznia była samodzielna. Nie, czy nie używał sztucznej inteligencji, ale czy zrobił to mądrze. Zadania, projekty, ocena, informacja zwrotna dla uczniów. To są zadania, przed którymi dzisiaj musimy stanąć, trochę to przeformułować, bo to, że oni będą takich narzędzi używali, to jest więcej niż pewne, bo oni używają ich dzisiaj. Bez mądrego wplecenia tego w projekty edukacyjne, a dążymy do trochę ogłupienia naszych uczniów, ogłupienia na koniec społeczeństwa i no, to jest chyba jedno z niebezpieczeństw. Ograniczenia? No mógłbym zadać Wam, czy myśli, czy ma emocje? O tym myśleniu trochę powiedzieliśmy, to w dużej mierze dzisiaj statystyka. Co będzie za chwilę, to nie przepowiem. Czy ma emocje? Może je symulować. Czy jest kreatywna? No jeżeli ona działa na moje zlecenie, to im bardziej ja będę kreatywny w swoim żądaniu i podpowiadaniu i doprecyzowywaniu, to chyba jednak po mojej stronie nadal ta kreatywność występuje. Prawa autorskie, bardzo ważna sprawa i o tym dzisiaj się będzie dyskutowało. No i też z tym jest jeszcze jedna związana rzecz. Takie wzięcie pracy napisanej przez sztuczną inteligencję i publikowanie jej nawet na blogu powoduje, że następne iteracje w tym temacie, jeżeli tamta praca była niedoskonała, to co spowodują? Spowodują tyle, że kolejne iteracje będą coraz gorsze, bo będą się uczyły na złych wynikach i to jest taki cykl trochę niebezpieczny. Do celów osobistych, niekomercyjnych. Publikacja artykułu z wykorzystaną grafiką w internecie niekoniecznie. Dozwolony użytek edukacyjny, tak, w szkole mogę z tego korzystać, mogę na tych przykładach uczyć, ale muszę uważać, jeżeli chodzi o użycie niezgodne z prawem. Tych ograniczeń oczywiście będzie więcej. Poprawność polityczna i inne rzeczy, na to się natkniecie bawiąc, ale właśnie, bawiąc się, mając doświadczenie, nauczymy się więcej. Szanse. Każda zmiana wpływa na przykład na naszą przyszłość. I daje szansę. Dla mnie oszczędność czasu, A oczywiście każdą z tych prac trzeba sprawdzić. Jak mam wiedzę w głowie, to po prostu przyspiesza moją pracę. Jak nie, pozwala mi dociekać i trochę zmieniać oblicze edukacji, dążąc do tego, co było w przeszłości. Kiedyś mistrz rozmawiał z uczniami, dyskutowali, spierali się. No właśnie, tak się uczyliśmy. To daje trochę możliwość, te narzędzia sztucznej inteligencji, indywidualizacji dialogu dla ucznia, gdzie nie mamy na to na co dzień w szkole czasu.
Nie mamy czasu, ale też przy okazji obserwujemy niesamowite zjawisko. Z jednej strony to sztuczna inteligencja uczy się od człowieka, uczy się także na własnych błędach, ale człowiek uczy się także od sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja, edukacja, czyli z czym w przyszłości i z czym już teraz nawet mierzą się nauczyciele i uczniowie. O tym dzisiaj mówił nasz ekspert Janusz Wierzbicki, ekspert w zakresie innowacyjnego nauczania oraz trener w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, jak i praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер PESEL. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. PESEL необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати PESEL в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім PESEL, ви маєте завантажити додаток «Дія.PL», який є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при подачі заявки на номер PESEL. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер PESEL, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Громадяни України з інвалідністю та їх опікуни, які проживають в місті Люблін, можуть скористатись допомогою інформаційного центру для людей з інвалідністю. Там вам допоможуть і нададуть всю важливу інформацію. Центр знаходиться за адресою Томаша Зана, 38, кабінет 014А. Працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години. Вам нададуть більше інформації за номером 81-466-3083.
Пам'ятай.
Сьогодні Тарас Петрів, координатор поліклініка «Здорово.PL», продовжить розповідати про те, які існують безкоштовні профілактичні медичні програми в Польщі.
Другою профілактичною програмою, яка вже кілька років функціонує в польській медичній системі, є програма «Профілактика 40+.» Як виникає з назви, вона доступна для людей, котрі перебувають у ківі категорії, які 40+ років. Вона стосується застрахованих осіб, тобто, знову ж таки, статус УК, статус НФЗ, які не користувалися програмою раніше, або користувалися цією програмою, але з моменту першого такого, раніше останнього обстеження в рамках цієї програми пройшло більше 12 місяців. Щоб скористатися цією програмою, нам необхідно заповнити заявку, анкету на сайті інтернетове конто пацієнта, pacient.gov.pl. Там же ми обираємо заклад, де ми бажаємо пройти нашу діагностику, нашу профілактику, зв'язуємося з цим закладом та записуємося в рамах черги на профілактику в цьому закладі. До пакету обстеження входить доволі широкий список аналізів. Взагалі в рамах 40+, пакет обстеження поділений на три пакети. Є пакет діагностики для жінок, пакет діагностики для чоловіків та пакет загальних діагностичних досліджень. І, відповідно, кожен згідно статі чи своїх потреб може обрати собі той пакет, який йому потрібен.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польське радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.